Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Jesteśmy sobie teraz w zmianie klimatu, czekamy na koncert Jachna Mazurkiewicz Ból, tyle że akurat właśnie Jacka Bula nie będzie, będzie go zastępował Rafał Gorzycki. Panowie, co się takiego wydarzyło? Wiem, że improwizujecie w swojej muzyce, ale też czasami trzeba improwizować w życiu.
No Wojciech Jachna. Ładnie powiedziane. Czy to jest taka trudna kwestia? No, Jacek Ból jest po dwóch przeszczepach szpiku kostnego. Więc każde problemy zdrowotne, które go spotykają, powodują, że, no mówiąc w wielkim skrócie, idzie do szpitala.
I trzeba improwizować.
Trzeba improwizować. I to wszystko.
Rafał, to pytanie w takim razie do ciebie. To dla ciebie stresująca sytuacja, że będziesz improwizował? Rozumiem, że ten koncert będzie szczególnie improwizowany.
Szczerze mówiąc, nie jestem przyzwyczajony do improwizacji. Tym bardziej, że Jacka znam bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że ćwiczymy w jednej sali prób i nasze instrumenty stoją od siebie dosłownie 3 metry. Więc estetyka, którą operuje Jacek, jest mi bliska. Oczywiście nie jestem w stanie jej skopiować, ale wydaje mi się, że jestem w stanie wejść w świat, który tworzą Wojtek i Jacek i się z nimi po prostu w jakiś sposób stopić.
I to też nie o to chodzi, żeby kopiować, prawda? Prawda, jeśli jest inny człowiek.
Na to liczę.
Panowie, zaczęliśmy od utworu, waszego utworu Dawny Świat. O jakim dawnym świecie opowiadacie bez słów? Jaki to dawny świat?
Jest to ten świat, który nagraliśmy na płytę. Jest już dla nas światem dawnym. Możemy w archiwum podziwiać bądź nie.
To wasza pierwsza płyta.
Dzięki to nasza ukryte. Pierwsza płyta. Jak widać dziś, nie ostatnia. Nie potrafię w żaden sensowny sposób ustosunkować się do tego tytułu. Jest on dla mnie po prostu jak dawny świat. Myślę, że kto zaproponował ten tytuł, Wojtku? Czy to czasem nie byłeś ty?
Bardzo możliwe.
Właśnie, albo był to Jacek, czyli niestety nie możemy powiedzieć, o co chodzi.
Bo bardzo mnie interesuje, jak to się dzieje, że właśnie muzyka bez słów, jaka jest droga dojścia do tytułu? Rozumiem, że stoi za tym jakaś wcześniej opowieść. Jakaś historia, jakaś przygoda.
Znaczy, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W przypadku pierwszej płyty faktycznie działaliśmy metodą skojarzeń. Choć również w przypadku, bo na przykład większość utworów mieliśmy nazwane, a w przypadku utworu Nie Wiem, Myślę, ja napisałem po prostu, że nie wiem, jak ten utwór będzie się nazywał i myślę. Na co Jacek napisał, że to jest bardzo dobry tytuł, więc on powstał przez przypadek, który uwielbiam w ogóle w takiej muzyce. Natomiast przy nowej płycie zastosowaliśmy trochę odwrotną metodę, to znaczy Jacek Ból faktycznie chciał nadal pracować metodą skojarzeń takich muzyczno-słownych, natomiast Jacek Mazurkiewicz zaproponował zupełnie odwrotną metodę.
Jaką?
Żeby jakby zupełnie odwrócić właśnie. Nie, nie, bardziej tu chodziło o pewien trop związany z tytułem i pewne nawiązania do tytułu po prostu.
Rozwiążesz, Jacek?
Tak, myślę, że jest w tym całkiem sporo prawdy.
Podrążmy w takim razie jeszcze te kwestie tytułów, bo mnie to zawsze bardzo interesuje. I tak na przykład Wojtku razem z Jackiem Bulem nadaliście pewnemu utworowi tytuł Rycerz w pogniecionej zbroi. To jakiś Tolkien? No, jakieś fantasy, historie?
Nie, no to chodziło o naturalne bardzo. Jak się usłucha tego utworu, to się kojarzy po prostu rycerz w pognicionej zbroi.
Tutaj chodzi o naturalne zużycie zbroi.
Wszystko jest oczywiste.
Każdy rycerz chadza wyprasowany.
Staje się prądem nieprzespanej godziny. To akurat w składzie Inner City Ensemble.
To znaczy z tymi tytułami akurat Inner City Ensemble to jest troszeczkę nieporozumienie. To znaczy tak naprawdę te tytuły tam są numerami.
Tytuły są tak.
Tytuły są numerami, natomiast kolega Kuba Ziołek postanowił umieścić poezję Mikołaja Zielińskiego na przedzie okładki. I faktycznie ta poezja dokładnie jest ilością traków. I dla większości te wersy tej poezji stały się nazwą pojedynczych traków. No, to jest po prostu małe faux pas lub kominfo.
Bywa też tak, że płyta składa się z części white i black, na przykład.
Tak, tak. To było akurat zamierzone. To chodziło o takie typowe skojarzenia, że jedna z płyt była bardziej groove'owa, czyli black, a druga mniej groove'owa, czyli white.
Czyli, że biali nie potrafią grać rytmu, to miałeś na myśli.
Czyli na jednej gramy muzykę klasyczną, a na drugiej muzykę afroamerykańską, mówiąc wprost.
Takie to idee są zawarte. Rozumiem, że jeśli chodzi o tytuł utworu Czardziejska Góra, jest to nawiązanie wprost do książki Tomasza Manna.
Wprost, dokładnie.
Czytacie, wielbicie?
Czytamy, wielbimy. Przede wszystkim Kuba Ziołek jest niedoszłym doktorem filozofii i jakby jest tutaj jakby twórcą, wyrazicielem tejże okładki i tejże ryciny, która znalazła się na pierwszej płycie. Tej płyty.
Rozumiem, że sporo jest rozmów w czasie powstawania takiej muzyki, nadawania tytułów utworom i tak dalej, tak? Czy raczej to się odbywa bez słów?
Można by pomyśleć, że jest sporo rozmów.
Nie wiem,
natomiast
myślę.
Natomiast staramy się nie zaburzać tutaj swoich procesów myślowych. Przyznam, że moja kreatywność, jeśli chodzi o tytuły, jakiś czas temu się wyczerpała z pewnym z moich zespołów Modular String Trio, nawet w którymś momencie powiedziałem, że nie będziemy stosowali tytułów. Wydaliśmy dwie płyty i jest po prostu ciągła numeracja od pierwszej do drugiej. Stworzyłem pewien klucz, że oczywiście możemy po tych cyferkach dojść, czy jest to płyta pierwsza, czy druga, natomiast zrezygnowaliśmy z tytułów, by właśnie nie narzucać słuchaczowi
odbioru,
bo tak jak powiedziałeś, mam wrażenie, zwłaszcza w tej muzyce bez słów, tytuł od razu nakierowuje na pewien poziom słuchania, a tego chcieliśmy na przykład tam uniknąć, by dać słuchaczowi po prostu muzykę, by się skupił na dźwiękach.
To w takim razie nie przegadajmy tego.
Zdaje się, że Rafał też użył tej metody na płycie playing swojego tria, prawda?
Tak. Pisząc dużo i wydając zbyt dużo, to po prostu naprawdę jest bardzo wymagające a czasami wręcz nużące, więc są przypadki, gdzie po prostu playing part 1 do playing part 10 są też numery. Pomysłów jest wiele. Moim ulubionym tytułem jest Zmęczony Łoś. To też jest na pewno Wojtka pomysł. W ogóle lubię bardzo estetykę i pewną lirykę Wojtka. Ja jestem dużo bardziej sztywny i poważny, więc tak moje tytuły mnie nie jarają.
To żebyśmy nie przegadali w takim razie waszej muzyki, która jest bez słów, to jeszcze jedno pytanie, bo któryś z waszych fanów bardzo interesująco mi się skomentował waszą muzykę. To cytat. Niesamowita rozmowa trzech ludzi, dobre 40 parę minut życia. To o czym rozmawiacie w takim razie swoją muzyką?
No, czyli jednak rozmawiamy, a o czym rozmawiamy, to zostawimy już dla nas. Są to na pewno jakieś ciekawe informacje wzbogacające nasze życie. Wychodzimy odmienni, przeważnie po naszym spotkaniu spotykamy się raz na pół roku. Wychodzimy z zupełnie innymi osobami. Tylko niestety mamy taką klauzulę, że nie możemy powiedzieć, o czym rozmawiamy. Nasze rozmowy objawiają się w tytułach. Czyli prawdopodobnie tak. Wojtek z Jackiem rozmawiał o zwierzętach, skoro pojawił się łoś.
Tak było?
Nie, no jakby wiadomo, żartujemy sobie teraz, natomiast no wszyscy, którzy gdzieś tam wchodzą w ten ryzykowny świat muzyki improwizowanej, bo wiadomo, że niewielu dzisiaj wchodzi, wiedzą, że no płyta nie jest odbiciem koncertu, każdy koncert jest inny i tak dalej. Więc za każdym razem jakby ta rozmowa też jest czymś innym. Dzisiaj również będzie inna. Pojawia się zupełnie inna osoba, Rafał Górzycki, wspaniały perkusista o zupełnie innych doświadczeniach. Więc to na pewno będzie też zupełnie inna rozmowa.
Wspomniałeś o tym, że niewiele osób wchodzi w taką muzykę improwizowaną. Wy wchodzicie, dlaczego?
To jest pytanie z gatunku trudnych.
Możemy powiedzieć, że wpadliśmy w to w jakiś czas temu i ciężko się wygrzebać.
I muzyczny
więc,
narkotyk.
Więc staramy się nie zatonąć i utrzymywać na powierzchni.
Nie chciałbym, żebyśmy grali do 20 waszą muzykę, bo posłuchamy jej przede wszystkim po 20 w czasie waszego koncertu, ale tak pomyślałem, że pogramy muzykę waszych innych składów lub dawnych składów. O. I na początek właśnie w takim razie Wojciech, Contemporary Noise Sextet. Nawet dzisiaj jestem w koszulce tego zespołu, którego już nie ma. Tak. Świętej pamięci.
Świętej pamięci.
I nic już więcej z tego nie będzie.
No, nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy.
Przepraszam, co mieliście na myśli, projektując koszulkę, która wygląda jak nekrolog?
Ona wygląda jak koszulka zespołu Madness. Przepraszam.
Zapomnieliście dodać Contemporary Noise Sextet. Żyło 10 lat.
10 lat, tak. Cała dekada Contemporary Noise Sextet, też kwartet i kwintet. Takie były historie.
Tak. Historie. Po drodze było wszystko.
Przypomnijmy sobie w takim razie tę, moim zdaniem, świetną muzykę, utwór Zero Gravity. Czekamy już na koncert. Zbierają się ludzie tutaj w zmianie klimatu. Po 20 będzie koncert Jachna Mazurkiewicz-Ból. Miał być Jacek Ból, ale właśnie w zastępstwie Rafał Gorzycki. Panowie, jesteście znani z tego, że eksplorujecie dźwiękowo różne przestrzenie. Jak się gra na strychu biblioteki na przykład? Wojciech Jachna.
Zależy której biblioteki.
Byłeś kilka.
Akurat bydgoskiej bardzo dobrze. Wyjątkowo ta przestrzeń bydgoskiej biblioteki została chyba zupełnie przez przypadek zrobiona bardzo ciekawie. Ona ma jakby kubaturę praktycznie studia nagraniowego. Jest cała w drewnie. I zupełnie przez przypadek zostało to jakoś odkryte. Teraz mój kolega Marcin Karnowski, który tam pracuje, też jest perkusistą, robi tam nawet cykl regularnie takich małych koncertów kameralnych, akustycznych, elektroakustycznych. Kilka zespołów skorzystało w ogóle z tego pomieszczenia, nagrywając tam płyty. Ja z Jackiem w duecie, Alameda 3, zespół Trimun Boys z Bydgoszczy. No, także trzeba zawsze obserwować strychy dużych budynków.
Dźwięk tam się odbija, przykleja. Jaka jest akustyka?
No jest dobra akustyka. Są załamania i jest przede wszystkim dobrze zrobione wszystko w drewnie, co powoduje zupełnie przez przypadek po prostu ma to jakby strukturę praktycznie pomieszczenia prawie jak w studiu nagraniowym. Także wystarczy tam po prostu wejść z dobrym sprzętem. I ten dźwięk się bardzo dobrze rozchodzi. Nie jest ani za duża akustyka, ani za mała akustyka, nie? Znaczy taka bardzo, bardzo bezpieczna.
Drewno, szlachetny materiał. A jak się gra na poddaszu domu na wsi? To też do ciebie, Wojciech? Bo wiem, że to mieszają się informacje twojego grania z Jackiem Bólem i też pozostałych członków zespołu.
Znaczy, chodzi o dom w Sucharach, tak?
Nie wiem w jakiej miejscowości, ale poddasze domu na wsi.
No to była jakby podobna sytuacja. Na wsi Suchary jest też, było takie pomieszczenie. I to jakby było bardzo, bardzo podobnie urządzone pomieszczenie. Też całe w drewnie, jakoś tak zupełnie przez przypadek powstało i tam też odbywały się nagrania. Tam też udało nam się nagrywać.
To w takim razie zupełnie inna przestrzeń. Hangar na lotnisku. To już ogromna przestrzeń, pewnie niewiele drewna.
No tak, no to było z kolei całe w betonie i tam kręciliśmy teledysk z Jackiem Bólem. Te teledyski można zobaczyć na YouTubie do utworu Spokojny Eskimos i do dwóch improwizacji. No takie przestrzenie są bardzo inspirujące dla improwizatorów, dlatego że tam jest bardzo duże odbicie dźwięku. I perkusja, i trąbka tam...
Nie wprowadza chaosu?
Słucham?
Nie wprowadza chaosu trochę?
Nie, jeśli się nie gra muzyki groove'owej, jak to się mówi, to nie. A my nie gramy.
Przejdźmy w takim razie do Clue, bo wasza pierwsza płyta, Dźwięki Ukryte, nagrywaliście ją w synagodze, w starej zniszczonej synagodze. Jak ta przestrzeń z kolei? Jacek Mazurkiewicz.
Tak, to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że jadąc nagrywać ten album, ja zajmowałem się realizacją. Oglądałem zdjęcie z synagogi w internecie i okazała się moim oczom ładna, wyremontowana budowla, więc myślałem, że to takie jedziemy, a na miejscu okazało się, że w środku remont nie został przeprowadzony.
Są dziury.
Więc są dziury, jest zerwany sufit. Jest generalnie brudno, ciemno, straszno. I to się okazało zbawieniem, dlatego że podejrzewam, w wyremontowanej synagodze mielibyśmy wszystkie problemy, które w takich budowlach występują, czyli do pewnego momentu akustyka sprzyja, od pewnego momentu nie sprzyja. A jeżeli chcemy nagrać, to przeważnie to, co sprzyja w graniu na żywo, nie sprzyja w nagraniu. I to było zaskakująco udane spotkanie, dlatego że, nie wiem, w tamtym miejscu była dla mnie jakaś fenomenalna akustyka. Wszystkie przeszkody, które mogłyby wystąpić, zniknęły. Po prostu nie było ich. Zupełnie inaczej to wyglądało przy nagraniu drugiego albumu.
W fabryce sztuki,
tak. Tak sobie wybraliśmy tą przestrzeń, że może okazać się ciekawa. I przestrzeń była ciekawa, natomiast sam proces nagrania to było wyzwanie, wydaje mi się. To naprawdę było spore wyzwanie, bo akustyka w ogóle nie była sprzyjająca do nagrania.
Co to znaczy? Chaos, przypadek?
Mieliśmy prawie taki pogłos jak w słynnej muzułmańskiej świątyni. Naprawdę nie było łatwo, a do tego jeszcze w tym pomieszczeniu było tyle różnych przeszkód w postaci rur. Pojawiały się fale stojące, czyli były punkty, w których pogłos nie przestawał wybrzmiewać. Praktycznie permanentnie było słychać jakieś świszczenie w rurach. Więc troszkę czasu zajęło nam poszukanie koncepcji, jak moglibyśmy w tej przestrzeni. Znaczy, pierwszym wyzwaniem było poszukanie właściwej przestrzeni, dlatego że Fabryka Sztuki ma kilka różnych pomieszczeń, jak to się okazało, skrajnie różnych akustycznie. Następnie, gdy już wybraliśmy pomieszczenie, sporo pracy poświęciliśmy na odpowiednią adaptację, byśmy mogli jakoś sensownie odizolować to, co nas interesuje. A później już pozostała tylko muzyka i tak jak powiedział Wojtek, przestrzeń inspiruje i tamta przestrzeń też zainspirowała nas do zupełnie innego grania, co mam nadzieję słychać na tym nagraniu. No tak w odniesieniu do naszych działań w trio.
Kiedyś Michał Jacaszek, kiedy nagrywał płytę Pentral, nagrywał ją w gotyckim kościele. I bardzo doceniał to, że właśnie w tej przestrzeni każdy szmer, każdy ruch, ten dźwięk niósł się właściwie w nieskończoność. A zdaje się, że jeśli chodzi o synagogę, to tutaj było jednak inaczej, prawda?
Tak. Podobne doświadczenia z dźwiękiem niosącym się w nieskończoność mieliśmy w Fabryce Sztuki, z tym, że dla nas nie było to zbawienne. Musieliśmy raczej walczyć z tym. Miałem taki pomysł, by wyeksponować akustykę tego pomieszczenia do tego stopnia, by ciągnący się w nieskończoność pogłos nie był przeszkodą. No i po odrobinie rozmyślania i wykorzystania zastanych przedmiotów w postaci krzeseł, bardzo niewygodnych do siedzenia, natomiast okazały się świetnym materiałem akustycznym. Myśleliśmy nawet, by napisać do producenta, że znaleźliśmy nowe zastosowanie na ten mebel. I to chyba uratowało nam skórę.
A czy to nie jest generalnie duży problem, że nagrywacie w takich pomieszczeniach, które właściwie niekoniecznie są przystosowane do grania takiej muzyki, jaką wy nagrywacie, bo nie wiem, mogą pojawić się przypadkowe dźwięki ulicy, ktoś może krzyknąć, kaszlnąć, kichnąć i tak dalej, i tak dalej. Jakoś to adoptujecie, czy raczej staracie się wyizolować tę waszą muzykę od otoczenia, jak to jest?
Ale mówisz o tym, czy ktoś z zewnątrz tam może się pojawić?
Bo może się pojawić, prawda?
No to jest dodatkowy w ogóle problem, który też mieliśmy w Fabryce Sztuki, że akurat była demontowana wystawa X i przechadzali się panowie z wózkami, którzy nie widzieli żadnego problemu, żeby akurat demontować tą wystawę. Więc po chwili dyskusji Jacek musiał im wyjaśnić w bardzo nieprzyjemny sposób, że właśnie zakończyli pracę i właśnie tego pragną dzisiaj.
Także powinienem być jakimś negocjatorem.
Nie zrobiłeś tego głośną muzyką po prostu?
Nie, po prostu uświadomił
im. Odbiłem sobie to pół godziny później.
Uświadomił im, że zakończenie pracy na dzień dzisiejszy to jest właśnie to, o czym zawsze myśleli.
Dobrze, posłuchajmy w takim razie teraz Trifonii. To twój projekt, Jacku. Mówię do Jacka Mazurkiewicza. Kiedy oglądałem wideo, to tak, jesteś w zamkniętym pomieszczeniu, które jest obklejone wytłaczankami po jajkach. Jesteś taki ściśnięty z instrumentami. To takie klaustrofobiczne uczucie chyba, co?
Jak jajko w wytłaczance. I pozwoliłem sobie tutaj na taką swobodę. Wiesz, to jest właśnie to pomieszczenie, znaczy nie dokładnie to pomieszczenie, ale w tym ciągu pomieszczeń nagrałem mój drugi solowy album, Mneme. To jest właśnie piwnica pod Teatrem Żydowskim, w której kiedyś znajdował się klub Pardon Totu. Ja miałem tam swoją pracownię, która znajdowała się pod sceną tego klubu. I w tej pracowni również nagrałem fragmenty mojej pierwszej solowej płyty. Nagraliśmy też cały album mojego kwartetu Modular String Trio. I to był dla mnie taki dosyć pracowity okres. Dużo czasu spędzałem w tym klubie, dużo więcej czasu niż pracownicy momentami. I to było takie moje, wiesz, moje biuro. Tak naprawdę miałem tam jeszcze jedno pomieszczenie. Miałem też okno i drzwi, więc nie było najgorzej, ale na tym filmiku wygląda to jak mikropiwniczka. Natomiast wiesz, taka kameralna muzyka, myślę, odnajduje się w mikropiwniczkach. Nie wiem, czy są to dźwięki jajek wytłaczające, natomiast ja chyba jestem w stanie sobie to wyobrazić.
Skoro powiedziałeś, że to jest jak bycie trochę jajkiem wytłaczające, to posłuchajmy w takim razie trifonii, wyobrażając sobie tę twoją metaforę. Okej, trifonia. coraz bliżej do koncertu Jachna Mazurkiewicz-Gorzycki. Właśnie Rafał Gorzycki zagra w zastępstwie Jacka Bula. Tutaj mamy sytuację losową. Będziemy słuchać, jak rozumiem, przede wszystkim waszej najnowszej płyty God's Body. Czy to oznacza, że ta płyta jest jazzową płytą religijną?
Elegijną.
Elegijną bardziej.
Ojej. Wiesz co, to jest w ogóle bardzo zabawna gra słów, dlatego żeśmy nagrywali ten album w Oborze Ciało w zeszłym roku.
I musiało mieć to wpływ na kształt.
Myślę, że jednak największy wpływ na kształt tej płyty miała akustyka tego miejsca, która nas zdominowała.
Czyli Fabryka Sztuki.
Fabryka Sztuki. Natomiast, wiesz, jadąc już na tą sesję, odnośnie tytułów, jadąc na tą sesję, znałem tytuł płyty. Nie wiedziałem jeszcze, jaką muzykę zagramy, ale gdy spotkaliśmy się na parkingu, zaproponowałem chłopakom, żeby ten album nazywał się God's Body. Żadnych konotacji religijnych, po prostu wykorzystaliśmy może tylko i wyłącznie do inspiracji dzień, w którym się znajdowaliśmy. Ale jechałem z tą wizją na sesję. No cieszę się, że udało się postawić na moje.
Tak jak patrzę, to pojawia się sporo wątków religijnych czy quasi-religijnych, bo tak nagrywaliście właśnie tę płytę w czasie Bożego Ciała. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że dźwięki ukryte powstawały w zniszczonej synagodze. Czy to oznacza, że właśnie szukacie jakiejś duchowości wokół nas i potem staracie się to zmieścić w muzyce?
Wiesz, idąc tym tropem, to trzeci album musielibyśmy nagrać w meczecie.
Bardzo ekumenicznie, dlaczego nie?
Ale ja już bałbym się wtedy wymyślać tytuły. Jest za dużo tego. W ogóle nie czuję takiego związku. Jeżeli potraktować to dosłownie, no to faktycznie. Tutaj mamy jakąś świątynię.
Świątynię muzyki nawet tutaj dzisiaj mamy.
Tak, tak. Tytuły. Natomiast to są tylko, wydaje mi się, gry słowne. Każdy z nas ma też oczywiście swoją wizję życia, swoje przemyślenia na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że jednak sens tej płyty jest bardzo uniwersalny. Jeżeli boskość, to też wydaje mi się rozumiana jako jakieś uniwersum, bez podłączania się pod doktryny. Przynajmniej ja tak to widzę.
Za chwilę usłyszymy, jak to dokładnie brzmi w czasie koncertu live. Przypomnijmy, w Polskim Radiu Białystok będziemy go transmitować ze zmiany klimatu od 20.05. Słyniecie z tego, że szukacie dźwięków w różnych przestrzeniach. Czy tutaj, jak jesteśmy, też jest sporo takich ukrytych dźwięków, o których być może nie myślimy? O których może zapominamy? Poza takim gwarem kawiarnianym? Każda przestrzeń jest tak inspirująca jak...
No, każda przestrzeń jest inna na pewno. Tylko, że no, na pewno w takich przestrzeniach koncertowych ona jest inna. Ona jest, wiadomo, że jakby przystosowywana do wszelkich odmian muzyki. W związku z powyższym kluby czy sceny są raczej wygłuszane. Dlatego, żeby...
Dźwięk się nie odbijał przypadkowo.
Żeby dźwięki nie wytłumiały, dlatego że jak przyjeżdża zespół rockowy i tak dalej, to akurat jest przeszkodą. Nam akurat te otwarte przestrzenie bardziej pomagają niż przeszkadzają. Bo to zależy od muzyki, od podejścia do grania, do dźwięku. Ale myślę, że no tak, każda przestrzeń jest w pewnym sensie inna.
Im jest fajniejsza przestrzeń, tym na pewno jest nam lepiej. Ja również przyznam się, że takie sterylne miejsca nie do końca mi sprzyjają. Chyba zwłaszcza koncertowo. A bardzo często, jak powiedział Wojtek, te miejsca są przystosowane właśnie do jak najszerszej ilości gatunków muzycznych, które mogą skutecznie przyjąć. I to jest troszkę inna energia, nagrywanie płyty i korzystanie z przestrzeni, akustyki, inspirowanie się nią, a zagranie koncertu, nawet jeżeli chodzi o dokładnie tę samą przestrzeń. Już, wiesz, nagrywając płytę możemy sobie pozwolić na to, żeby 3 godziny szukać. Grając koncert chcielibyśmy dać wam godzinę muzyki zamiast 3 godzin poszukiwań. Oczywiście w ramach tego grania dużo rzeczy odkrywamy cały czas i to są dla nas nowe obszary, to jest bardzo inspirujące. Natomiast ja mam osobiście zupełnie inne podejście do grania koncertów i korzystania z akustyki zastanej i nagrywania płyt. Traktuję to po prostu bardzo analitycznie i staram się odnaleźć w zastanej rzeczywistości, bo moje takie wyidealizowane obrazy akustyki, jaka mogłaby być, żeby grało mi się cudownie, w praktyce spotykane są bardzo rzadko. Więc wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest przyzwyczajenie się jak najszybsze w złapanie tego, co mamy zastane w klubie. I tak jak powiedział Wojtek, tutaj praktycznie każdy klub ma w sobie coś innego. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Akurat w zmianie żadne dźwięki się nie ukryją, mam wrażenie.
Jestem w takim razie bardzo ciekaw, jak uda wam się przenieść te wasze poszukiwania z fabryki sztuki tutaj do zmiany klimatu. Będziemy to obserwować tutaj w zmianie klimatu i też słuchać poprzez radioodbiorniki, bo przypomnijmy, koncert Wojciech Jachna, Jacek Mazurkiewicz, Rafał Gorzycki już od 25 tu w zmianie klimatu i na antenie Polskiego Radia Białystok. Na razie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy, zapraszamy.
Dziękujemy.